Pan Adam Gajkowski, wiceprezes Federacji Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii, prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia, jest dzisiaj z nami. Witam pana serdecznie.
Witam panią, pani redaktor, witam słuchaczy Radia SBS.
Wrócił pan przed kilkoma dniami z Polski, gdzie odebrał pan akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej i to jest główny temat naszej rozmowy. Został pan powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Przez kogo?
Marszałek Senatu, tak jak wiemy, od przyszłego roku fundusze związane z działalnością polonijną i Polaków na wschodzie zostają przeniesione z powrotem do Senatu i w związku z tym pan marszałek Senatu Stanisław Karczewski powołał Polonijną Radę Konsultacyjną, składającą się z 16 osób, która to rada będzie doradzała panu marszałkowi, w jaki sposób najlepiej, najbardziej dynamicznie, ale też i najmądrzej rozdysponować te środki. To jest stosunkowo łatwo rozdysponować, jeżeli założymy, że trzeba wspomagać przede wszystkim polskie i polonijne szkoły. Trzeba wspomagać na pewno do pewnego stopnia media polonijne. Mówię do pewnego stopnia, że no często i gęsto one są mediami prywatnymi, więc w związku z tym powinny się utrzymywać same. No ale też na pewno trzeba je wspomagać, no bo w dzisiejszych czasach bez wspomożenia tych mediów no one nie będą mogły same egzystować. Ale Rada też powinna się zajmować oprócz dysponowania tymi środkami, to znaczy pomocą w dysponowaniu tymi środkami. Rada powinna się też zajmować takimi działaniami, no jak choćby tworzenie czy wzmacnianie polonijnych środowisk w celu, by one mogły z kolei tworzyć swoisty polonijny lobbying w krajach, w których się znajdują i poprzez to wpływać na lepsze stosunki, choćby nawet gospodarcze czy polityczne, czy też no, relacje społeczne pomiędzy Polską a danym państwem.
Jest 16 członków Rady, pochodzą z wielu państw świata, pan z Australii, oczywiście Stany Zjednoczone, Republika Południowej Afryki, ale także Kazachstan, Białoruś, Ukraina, Wielka Brytania. Ogromna różnorodność, podejrzewam, tej Polonii, bo inna jest Polonia w Wielkiej Brytanii, myślę, zwłaszcza teraz, a inna w Kazachstanie. Jak przewiduje pan energię tych spotkań i dyskusje wspólne?
To znaczy akurat no, na pewno są to inne potrzeby i z tym, że Kazachstan nie ma swojego przedstawiciela, ale jest to osoba, która pochodzi z Polski. Jest to pani, która od wielu, wielu lat zajmuje się pomocą Polakom w Kazachstanie, na Syberii, w ramach ściągania ich do Polski. Na pewno są różne rozbieżności. Teraz tak jak powiedziałem, no tej Polonii powiedzmy najnowszej trzeba pomagać w warunkowaniach prawnych przede wszystkim. To znaczy w tym, żeby mogli spokojnie sobie budować to swoje życie w Anglii choćby nawet i trzeba będzie wpływać na Senat, by ten z kolei wpływał na rząd polski, który w ramach negocjacji z rządem w Londynie angielskim będzie mógł, prawda, lepsze zadbać o bezpieczeństwo takie socjalne tych Polaków, którzy żyją na wyspach. A z kolei no, ci w Kazachstanie no, borykają się z wielorakimi problemami, no, przede wszystkim z takimi jak chęć powrotu do ojczyzny, chęć powrotu do Polski. Tu trzeba będzie optować za jak gdyby większymi środkami na pomoc tym ludziom. Więc no, na pewno to będzie priorytetem, bo pozycja tych Polaków w Kazachstanie jest dużo cięższa niż powiedzmy nawet rzekome zagrożenie tych Polaków na wyspach brytyjskich, o tym, że będą wyrzuceni z wysp. Na pewno jest ciężej tym Polakom w Kazachstanie, więc trzeba będzie przede wszystkim zwracać uwagę na ich położenie. Oczywiście na pewno jest lżej, ciężej Polakom powiedzmy na Ukrainie, czy Białorusi, czy Litwie niż Polakom żyjącym w Australii czy w Stanach Zjednoczonych. I też przede wszystkim trzeba będzie wspomagać tych Polaków na wschodzie, choćby nawet Litwa boryka się z takimi problemami, co już zauważyliśmy w czasie ostatniego forum polonijnego w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, to było w kwietniu tego roku, gdzie po wystąpieniach pana ministra Dziedziczaka i pana ministra Kwiatkowskiego delegacja litewska wyraziła swoje obawy, że jeżeli będziemy tak bardzo wspomagali Polaków na Ukrainie, Białorusi i Litwie, żeby mogli sobie spokojnie, prawda, mieszkać w Polsce i pracować w Polsce, to wynarodowimy te tereny. Więc oni uważają, że przede wszystkim powinniśmy wspomagać tych młodych ludzi w ich działalności gospodarczej, czy powiedzmy w edukacji tam na miejscu, czyli we Lwowie, Grodnie, czy ewentualnie w Wilnie. I poprzez to ci Polacy mają większą szansę, jak gdyby, zostania na ojcowiźnie.
Marszałek Senatu dysponuje środkami na pomoc Polonii. To jest nowość, bo po 2012 roku decyzją ministerstwa te środki zabrano z marszałkowi Senatu i przekazano ministrowi.
Dlaczego ta zmiana nastąpiła? Nastąpiła dlatego, że różne środowiska polonijne na całym świecie, bez względu nawet na, powiedzmy, zapatrywania polityczne danych środowisk, jednym głosem wręcz mówiły, że trzeba doprowadzić do tego, żeby te fundusze wróciły w ręce Senatu, bo Senat będzie dużo sprawiedliwiej patrzał na rozdział tych funduszy, z tego względu, że Senat mimo wszystko, mimo tego, że w tej chwili akurat PiS ma przewagę w Senacie, ale Senat zawsze składa się z różnych opcji politycznych, kiedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest niestety, ale w rękach tylko jednej i wyłącznej opcji. I choćby nawet to była opcja nam najbardziej miła, gdzie nasi przyjaciele są ministrami, to uważamy, że nie jest to najlepszy pomysł, kiedy tylko jedna opcja polityczna zarządza funduszami, które pomagają Polonii.
Mądre słowa, panie Adamie, bo Polonia jest różna, a każdy potrzebuje pieniędzy na działalność na rzecz krzewienia polskiej kultury i historii. Co pan zamierza doradzać, pan osobiście?
Ja już muszę znowu wrócić do tego samego tematu lustracji i dekomunizacji, bo to jest temat...
Ale wśród Polonii?
A tak, uważam, że jednak mimo wszystko... Powiedzmy, te tajne, ostatnie bastiony, które dotychczas były ciągle w aktach zastrzeżonych, trzeba po prostu raz i na zawsze pokazać. One były w gestii najczęściej WSI, a to było tak dlatego, że Polonia, w momencie, kiedy tak, choćby nawet na moim przykładzie, jeżeli otrzymałem moją teczkę z IPN-u, to ta teczka kończy się w 1985 roku. Od tego momentu moją teczkę prowadziły wojskowe służby informacyjne. Już nie SB, tylko wojskowe służby. I tej teczki nie ma, dlatego że była w kartotece z tych aktach zastrzeżonych IPN-u. Więc to trzeba po prostu wszystko odsłonić, pokazać. Nie mówię tego dlatego, że chcę polować na jakiekolwiek czarownice, że próbuję, tym bardziej, że w środowisku nawet naszym solidarnościowym, tu w Australii, w Sydney konkretnie, mamy zdiagnozowanych i pewnie zdiagnozowanych dwóch osobników, którzy byli TW, którzy donosili na swoich kolegów z Solidarności w podziemiu, a następnie wyjechali jako, prawda, prześladowani do Australii i tutaj mieszkają. I też się zaangażowali w różnego typu działania. Dzisiaj są odsunięci, nie mówię kto specjalnie, bo nie zamierzam ich w żaden sposób atakować. Niemniej są takie osoby. Jeżeli można było w naszych szeregach przemycić tego typu osoby, to zadaję sobie pytanie, ile tych osób w myśl dyrektywy Kiszczaka z 1989 roku przemycono do Australii, do Stanów Zjednoczonych, gdziekolwiek Polonia znajduje się na świecie.
Jaka była to dyrektywa?
Ta dyrektywa Kiszczaka to było takie rozporządzonko, które on wygłosił na spotkaniu z wyższymi oficerami Służby Bezpieczeństwa, w którym wzywał swoich oficerów do tego, żeby zintensyfikowali inwigilację i przenikanie struktury polonijne. Więc na pewno struktury polonijne są przesiąknięte różnego typu agenturą. Zresztą to widać po Stanach Zjednoczonych, ostatnie książki, czy choćby Sławomira Cęckiewicza, czy pana Ciesielczyka, pokazują, że Kongres Polonii był przesiąknięty agenturą. Więc jeżeli Kongres Polonii Amerykańskiej był przesiąknięty agenturą, to każda jedna organizacja na świecie też mogła tą agenturą być przesiąknięta. Więc dlatego, dla świętego spokoju, nie dlatego, żeby polować i żeby wytykać palcami, mówię, że trzeba doprowadzić do otworzenia tych archiw i pokazania raz na zawsze, że są ludzie, którzy donosili i są ludzie, którzy nie donosili.
A zatem podstawowa pana rada będzie otworzyć tajne akta, czy coś jeszcze?
No oczywiście, że są działania teraz dużo ważniejsze, w sensie takim jak Polonia, które Polonia będzie postrzegała jako dużo ważniejsze od tego, co ja postrzegam jako ważne. Więc no, w najbliższym czasie no, na pewno spróbujemy jak najmocniej podkreślić potrzebę pomocy na organizację Roku Kościuszkowskiego. Tutaj Kościuszko Heritage już zaczął działania. Mówię o pani Ernestynie Skuriat i panu Andrzeju Kosku, więc oni zaczęli już te działania i na pewno będziemy się, ja też jako członek Rady Konsultacyjnej będę próbował jak najbardziej im pomóc w tych działaniach, żeby no, ten rok kościuszkowski wypadł godnie. Mamy w Australii Górę Kościuszki, mamy tutaj obecność na każdym kroku Pawła Strzeleckiego, więc powinniśmy godnie uczcić ten rok kościuszkowski, który UNESCO ustanowiło ten rok następny, 2017, rokiem kościuszkowskim. To jest takie no, zadanie bieżące bardzo, ale potrzebne, więc będę na pewno wspomagał Kościuszko Heritage w tych działaniach. Druga rzecz to jest pomoc polskim szkołom i harcerstwu przede wszystkim, bo to są dwie instytucje, które uważam, powinny dostawać jak największą pomoc, jeżeli jest to możliwe, dlatego że obydwie przechowują tą pamięć historyczną i wychowują młodzież w duchu polskości.
Panie prezesie, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że pana działalność w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej będzie bardzo zauważona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.